A w Kijowie nie zajmowano się koronawirusem, ale zmianą rządu. Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, to znaczy temat koronawirusa też oczywiście na Ukrainie jest aktualny. Przypomnę, że jest jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Osoba, która jest zakażona, do tego zakażenia doszło na terenie Włoch, przyleciała na Ukrainę z Rumunii i ten pacjent znajduje się na południu Ukrainy w mieście Czerniowce. Dzisiaj nie ma jeszcze żadnych innych komunikatów dotyczących, jak wygląda sytuacja z koronawirusem, ale rzeczywiście masz rację, sprawa, która wczoraj rozpalała w Ukrainę, to w ta gorąca polityczna środa to kwestia odwołania rządu Oleksija Honczaruka i powołanie nowego rządu Denisa Szmyhala. Może na razie dwa słowa jeszcze o tym odwołanym rządzie Oleksija Honczaruka, bo przecież to jest niesamowite wydarzenie, dlatego że to rząd skonstruowany, wymyślony i rekomendowany do ostatniej chwili praktycznie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ten rząd funkcjonował 6 miesięcy i 4 dni. Był najmłodszym rządem, jeśli chodzi o średnią wieku na Ukrainie. Wielokrotnie podkreślono, że to jest rząd spoza układów, spoza tego układu oligarchicznego. No i był taką perełką polityczną projektu Wołodymyra Zełenskiego. Ale wczoraj, występując w Radzie Najwyższej, prezydent dokonał po prostu miażdżącej krytyki działania rządu w Oleksija Honczaruka, co właśnie jest tym kolejnym elementem zaskoczenia. Prezydent mówił o tym, że to co prawda rząd nowych oblicz, nowych twarzy, ale nowe twarze to za mało, że rząd wie, co robić, ale wiedzieć to za mało, że stale było słychać o ekonomicznym skoku, ale ekonomika rozbiegała się i mogła się potknąć i może przejechać się twarzą po ziemi. To takie ostre słowa padały w czasie wystąpienia prezydenta Zełenskiego. Mało tego, stwierdził, że bezpośrednio urząd celny został znokautowany przez przemyt. Zarzucił rządowi, że nie wypełnił zobowiązań i 16 milionów hrywien w tym roku nie trafiło do budżetu. No, wielu obserwatorów było bardzo zaskoczonych taką ostrą krytyką, którą prowadził Wołodymyr Zełenski, zwłaszcza, że do niedawna jeszcze widzieliśmy zapewnienia, że Oleksij Honczaruk no, jest w bardzo bliskich i dobrych relacjach z prezydentem, a jak wiele osób też podkreśla, właściwie ten rząd był sterowany ręcznie wprost z ulicy Bankowej, czyli siedziby prezydenta Ukrainy. Wszelkie decyzje personalne, wszelkie zmiany, wszyscy ministrowie nie mogliby funkcjonować w tym rządzie, gdyby nie osobiste decyzje też prezydenta Zełenskiego czy jego otoczenia. No ale tak się stało, że rząd Oleksija Honczaruka, ten najmłodszy rząd Ukrainy, wczoraj został odwołany i został powołany po przerwie. W Radzie Najwyższej został powołany nowy rząd po przerwie, bo do ostatniej chwili, to nawet potwierdzali politycy w frakcji Sługa Narodu, czyli tej prezydenckiej frakcji, która jest w ukraińskim parlamencie, nie można było skompletować całego składu. Na razie to, co wiemy. Denis Szmyhal, nowy premier Ukrainy, to dotychczasowy wicepremier i minister rozwoju wspólnot w rządzie Oleksija Honczaruka. Osoba, która, no można powiedzieć, że jest spoza polityki, bo cały okres jego funkcjonowania w administracji państwowej, on jeszcze był szefem administracji obwodowej, to czas funkcjonowania Sługi Narodu. Wcześniej Denis Szmyhal funkcjonował w biznesie, ma 44 lata, był szefem elektrociepłowni Bursztyn, która należy, tak jak wielka część tej gałęzi energetycznej na Ukrainie, należy do Rinata Achmetowa. No i to nazwisko w jakiś sposób przy Denisu Szmyhalu się pojawia, chociaż można dosyć łatwo znaleźć się wczoraj, czytając o Szmyhalu, sam też znalazłem te wypowiedzi jego, gdzie on się od Rinata Achmetowa odcina i twierdzi, że się nawet z nim nie spotykał. No ale tak się składa, że w tym rządzie jest kilka osób, które też z Rinatem Achmetowym są związane. Więc na razie wiemy o tym, że spoza polityki, z biznesu, 44 lata, funkcjonował już w rządzie Honczaruka. Jego wystąpienie wczoraj było stonowane w dużym stopniu, w jakimś było potwierdzeniem kontynuacji tej linii, która do tej pory była prowadzona, a jednocześnie no, zapewniał, że te działania będą bardziej aktywnie prowadzone. 5 ministrów z poprzedniego składu zostało w tym rządzie i między innymi Arsen Awakow, to jest minister spraw wewnętrznych. Ja Państwu obiecałem w poprzednim poprzednim artykule w Radiu Wnet, że opiszę w końcu Arsena Awakowa w tym najnowszym Kurierze Wnet, który ukaże się w przyszłym tygodniu. Na razie jest wywiad z nowym szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale Arsen Awakow tak czy inaczej musi się doczekać u nas oddzielnego tematu, bo to jest po prostu postać niesamowicie wpływowa. No i sam fakt, że to jest minister, który przetrwał wszystkie rządy po rewolucji godności i przetrwał prezydenta Poroszenkę i jest teraz w czasach prezydenta Zełenskiego, no i przetrwał kolejnego premiera, bo wszedł do składu nowego rządu, świadczy o jego sile. Co prawda został ministrem spraw wewnętrznych, tak jak poprzednio, ale stracił posadę wicepremiera, chociaż raczej trudno sądzić, że straci swoje wpływy. Też, tak jak powiedziałem, nie ma jeszcze czterech ministrów, no i to był powód do żartów ze strony opozycji, że po prostu do tego rządu nie za bardzo nawet politycy chcą wchodzić, czy te osoby, które na sprawach rządzenia się znają i że właściwie wiele osób uciekało do ostatniej chwili przed powołaniem na ministra. Sprawa powołania i odwołania wczoraj rządu nie kończy politycznych burzy na Ukrainie. Dzisiaj na nadzwyczajnym posiedzeniu, tym razem zwołanym nie przez prezydenta, ale przez szefa Rady Najwyższej, ma dojść do odwołania Rusłana Ryaboszapki. Rusłan Ryaboszapka to prokurator generalny Ukrainy i żeby nie było wątpliwości, to też człowiek rekomendowany przez Sługę Narodu. Teraz okazuje się, że Sługa Narodu swojego prokuratora generalnego chce odwołać, a niedawno jeszcze prezydent o nim mówił wprost, że to jest jego człowiek.
A czy za czasów Sługi Narodu, jeśli można krótko powiedzieć, życie codzienne Ukraińców polepszyło się?
No to może znowu sięgnę do tego, o czym mówił prezydent, bo on też powoływał się na dane, informacje publiczne, ale też statystyczne. No mówił o tym, że udało się zniżyć ceny gazu, ale jednocześnie, że ludzie jakoś tego nie odczuli, bo okazało się, że doszło do bałaganu i że te ceny gazu bardzo często w rachunkach okazało się, że ludzie płacą więcej niż w poprzednich miesiącach i rzeczywiście nawet w tym środowisku, w którym się obracam, mogę to potwierdzić, że z niezrozumiałych powodów ludzie dostają rachunki z olbrzymimi kwotami za gaz i to być może jest jakiś wynik pomyłki, ale to, co miało być jednym z takich głównych haseł, bo tutaj cena gazu jest w ogóle czymś takim fenomenalnym. Wszyscy wiedzą, ile kosztuje gaz, wszyscy dokładnie to analizują. Przez lata to był oczywiście taki bardzo ważny element nacisku ze strony Rosji i to zawsze jest taki wskaźnik, czy żyje się lepiej, czy gorzej. No na razie mieszkańcy nie odczuli, że ta cena gazu spadła, chociaż prezydent wczoraj mówił o tym, że cena gazu spadła o 35%. No wczoraj prezydent też powiedział, to też jeden z takich głównych zarzutów do rządu Oleksija Honczaruka, że produkcja spadła o 5%. To jest bardzo dużo, a to oznacza oczywiście no, sytuację gorszą niż była, że nie udało się zrealizować kolejnego etapu reformy ochrony zdrowia. To jest kolejna rzecz, która bardzo często jest podnoszona w takich rozmowach wśród społeczeństwa ukraińskiego, więc nawet wczoraj prezydent przyznał, że ludzie nie odczuli tej zmiany, która była zapowiadana. To, o czym mówił no, prezydent Zełenski, miał takie hasło koniec epoki biedy. No i wczoraj też z Rady na forum Rady Najwyższej przedstawiciel w Europejskiej Solidarności, czyli partii, która jest w opozycji do prezydenta Zełenskiego, zarzucił wprost, że ten koniec epoki biedności wcale nie nastąpił, że na Ukrainie nie to, że się nie żyje lepiej, ale że żyje się gorzej niż wcześniej.
O czym powiedział w Poranku Wnet Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam.
7:27 na zegarze. To może posłuchamy teraz obywatela GC. Staramy się trzymać rękę na pulsie wyborów prezydenckich i nie zapominamy, że 10 maja jest pierwsza tura tych wyborów. W studio generał Mirosław Różański, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w sztabie Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia dotychczasowy przebieg kampanii wyborczej?
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że ta kampania jest mocno odmienna od wszystkich pozostałych. Dlaczego? Bo ona tak naprawdę wpłynie na naszą rzeczywistość po maju. Jest wiele takich środowisk, które oczekuje zmian. Natomiast kampania pod względem takim organizacyjnym, dlaczego też jest taka wyjątkowa? Bo jest bardzo krótka. Szkoda, że pani marszałek podjęła decyzję o wyborach tak późno. A mówię to w aspekcie kandydata, którego popieram, czyli Szymona Hołownię, który musi mieścić się w pewnych ramach prawnych i organizacyjnych, czyli kandydat, który nie jest kandydatem partyjnym, jest kandydatem obywatelskim, tak naprawdę dopiero z chwilą, kiedy został zarejestrowany, może prowadzić faktyczną działalność związaną też między innymi z kwestiami związanymi z finansowaniem kampanii. Partie, które wyznaczyły swoich kandydatów, wskazały, tak naprawdę od samego początku dysponują potencjałem. Szymon Hołownia tego nie mógł robić wcześniej, bo prawo mu tego zabraniało. Ale z drugiej strony też ta odmienność kampanii polega na tym, że uważam, iż Szymon Hołownia jest autentycznym kandydatem, bo jest kandydatem obywatelskim. Spotkania, które prowadzi, to prowadzi spotkania z ludźmi, którzy chcą uczestniczyć w tych debatach, którzy przychodzą z własnej woli, a nie są to dyrektywy partyjne typu konwencje, na które są ludzie przywożeni do Polski, bo to jest polecenie partyjne.
Wierzy pan w to, że powiedzie się ta kampania wyborcza i Szymon Hołownia trafi do drugiej tury wyborów prezydenckich?
Ja użyłbym takiego określenia, że Dawid też pokonał Goliata, także powinniśmy mieć przekonanie, że mówię w tej chwili o nas i mamy takie przekonanie w sztabie Szymona, że przed nami jeszcze jest kilka tygodni intensywnej pracy i zdołamy przekonać Polaków, że to jest ten moment i ten czas, na co Polacy czekają, bo w rozmowach, które toczymy między sobą i w środowiskach, w których przebywamy, wszyscy oczekują zmiany. A uważam, że taką zmianą może być właśnie kandydat niezależny, który nie jest związany z żadną partią, bo jest potrzebny w końcu faktycznie prezydent, który będzie arbitrem i te spory, które u nas się toczą, które mają charakter niestety wojny partyjnej, może rozstrzygnąć ktoś, kto nie jest związany z żadną partią. I to jest duży atut.
Panie generale, potrafimy przeczytać Konstytucję Rzeczpospolitej. Wiemy, kto w Polsce rządzi. Wiemy, jak ważny jest parlament, jak ważny jest rząd i jakie są prerogatywy i funkcje prezydenta Rzeczpospolitej. Przecież pan doskonale wie, że nie można rządzić bez parlamentu, bez większości. To jest wtedy tylko i wyłącznie można być figurą w całym tym układzie politycznym, a nie można mieć prawdziwego sprawstwa, więc to nie jest tak, że wybór Szymona Hołowni oznaczałby zmianę czy gruntowną zmianę bez partii politycznej. Nawet Paweł Kukiz po 5 latach przekonał się, że partię polityczną, żeby być politykiem, trzeba ją w końcu założyć, żeby być na politycznej scenie.
Doświadczenie Pawła Kukiza jest związane z jego pracą w parlamencie. Rozmawiałem z nim nawet na ten temat. I w parlamencie faktycznie powinna być toczona ta dysputa między partiami, bo dzisiaj jest ordynacja taka, że szanse na wejście do parlamentu mają przede wszystkim kandydaci partyjni. Natomiast w przypadku prezydenta to jest sytuacja taka, że jest to osoba, która nawet w procesie legislacyjnym, zauważmy, że odgrywa istotną rolę. Jeżeli jest prezydent, który będzie tylko i wyłącznie wykonywał polecenia swoich przełożonych partyjnych, a nie będzie odnosił się do rzeczy w sposób arbitralny, to będziemy mieli ten stan rzeczy, jaki jest. Głosowania późno w nocy, podpisywanie ustaw w ciągu 24 godzin, a nasza konstytucja daje takie możliwości prezydentowi, który może wpływać w sposób zdecydowany na ten przebieg, między innymi wprowadzania ustaw, które niekoniecznie mogą być w interesie całego społeczeństwa.
Albo są w interesie i wymagają szybkiej legislacji, tak jak jak specustawa dotycząca koronawirusa. Dzisiaj zbierze się Senat i ją uchwali. A w jakimi ścieżkami pan generał trafił do Szymona Hołowni, do jego sztabu wyborczego?
Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie Michał Kobosko, który wcześniej był mi tylko znany jako redaktor dziennika, zresztą udzieliłem mu kilku wywiadów i przedstawił taką propozycję, aby wspierać Hołownię w jego planach związanych właśnie z prezydenturą. Muszę przyznać, że nie reagowałem od razu w sposób taki, że już jestem gotowy, poprosiłem o kilka spotkań. Odbyłem je z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy.
Co pana przekonało?
Jeden czynnik jest decydujący, czyli jest to kandydat, który nie jest związany z żadną partią. Natomiast ja jako żołnierz, bo co prawda dzisiaj munduru nie noszę, ale jeszcze jestem żołnierzem rezerwy, czuję się dalej zobowiązany do zapisu konstytucyjnego, który mówi o tym, że żołnierze powinni być apolityczni, czytaj, apartyjni. I wielokrotnie, kiedy wypowiadałem się publicznie na temat kwestii bezpieczeństwa, to mi zarzucano, że albo jestem generałem Platformy, bo dostałem trzecią gwiazdkę od prezydenta Komorowskiego. Wcześniej mi zarzucano, że jestem lewicowy, bo pierwszą gwiazdkę dostałem, jeżeli tak mogę powiedzieć, od prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast ja się czuję propaństwowcem i każda osoba, która będzie przede wszystkim wskazywała kierunek swojego działania, nie opierając go na partii, to będę ją wspierał i się zgadzał co do przyszłości.
Ale czy pan generał myśli, że dobra zmiana nie jest propaństwowa?
Oczywiście, jeżeli będziemy słuchali przekazu, który płynie ze strony rządowej, no to jest wizerunek taki bardzo pozytywny. Natomiast jeżeli spojrzymy na rzeczywistość, która nas otacza, to mam wątpliwość, czy ta dobra zmiana jest dobrą zmianą. Natomiast chciałbym wrócić na swoje podwórko, czyli związane z bezpieczeństwem i siłami zbrojnymi. Te 5 lat dla sił zbrojnych to nie jest okres rozkwitu i budowania naszego potencjału. Jest to czas, gdzie z armii odeszło kilka tysięcy doświadczonych, niejednokrotnie kształconych za granicą żołnierzy, tylko dlatego, że rozpoczynali służbę przed 89 rokiem, a poprzedni minister miał jakąś awersję do akurat tych osób. Ale jest to też czas, gdzie sprawy związane niezwykle istotne dla naszej armii z modernizacją tak naprawdę zostały zatrzymane. Natomiast to, co dzisiaj się oferuje społeczeństwu, te informacje o zakupach nowego sprzętu, tak naprawdę są tylko substytutem modernizacji, a nie jej faktycznym stanem.
Ale pan generał mówi to w momencie, kiedy największe manewry wojsk amerykańskich rozpoczynają się na terenie Polski, kiedy wiemy, jak bliski jest sojusz polsko-amerykański, to wszystko według pana nie ma znaczenia dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej obronności?
Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że te manewry amerykańskie są przeprowadzane nie tylko na terenie Polski, ale na terenie Europy. Jeżeli się wczytamy w oświadczenia naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, to oni jednoznacznie mówią, że manewry Defender Europe 2020 są sprawdzianem dla infrastruktury europejskiej.
Ale sprawdzamy wschodnią flankę.
Żeby znaleźć się na wschodniej flance, to trzeba przemieścić się przez Europę. I tutaj element związany z przemieszczeniem wojsk od portów na terenie Niemiec poprzez Niemcy i Polskę jest tym głównym celem. Chcę przypomnieć takie ćwiczenia z 2016 roku, po zakończeniu których dowódca wojsk amerykańskich na Europę, Ben Hodges, mówił o tym, że jest potrzeba ustanowienia swego rodzaju militarnego Schengen, bo przepisy mamy różne w Europie. Ja się osobiście cieszę, jestem przekonany, że polscy żołnierze, polscy dowódcy wyciągną daleko idące wnioski i to będzie kolejna naprawdę dobra lekcja dla nas. Natomiast to ćwiczenie jest kolejnym planowym przedsięwzięciem. Powinniśmy się uczyć Amerykanów takiego metodycznego szkolenia.
Czyli w tych manewrach nie widzi pan niczego złego, a widzi pan coś pozytywnego, co się wydarzy w związku z obronnością Polski.
Zastanawiam się, dlaczego pan formułuje tak pytanie, czy ja widzę coś złego. Ja wielokrotnie powtarzam i będę powtarzał, że akurat właśnie jak największa intensywność związana ze szkoleniem nie tylko wojsk amerykańskich, ale pozostałych, natowskich, niemieckich, brytyjskich, kanadyjskich, powinna być w naszym obszarze zainteresowania. Im więcej naszych kolegów z armii NATO będzie szkoliło się wspólnie z naszymi żołnierzami, tak będą się układały nasze relacje i nie daj Boże, takie relacje będą pomagały później, gdybyśmy musieli zażegnać jakiś kryzys.
Pan generał, to by o bezpieczeństwie Polski możemy porozmawiać kiedyś w oddzielnej rozmowie. Teraz jeszcze przez krótko skoncentrujmy się na kampanii wyborczej, bo powiedział pan, że Szymon Hołownia jest kandydatem niepartyjnym, kandydatem obywatelskim, ale też jest kandydatem, który jest wpisany w tą polską dyskusję. Mianowicie jest strona dobrej zmiany i tych wszystkich, którzy są przeciwnikami dobrej zmiany. Po tej stronie sytuuje się Szymon Hołownia.
Ja myślę, że Szymon Hołownia przede wszystkim jest kandydatem, który myśli propaństwowo. Założyliśmy i chyba słusznie, że wszelkie dyskusje, które są prowadzone w sztabie i te wszystkie stwierdzenia, które publicznie deklaruje Szymon Hołownia, one nie są nacelowane, żeby deprecjonować kogokolwiek, tak? On wskazuje na rozwiązania, które są niezbędne, ale systemowe. Szymon Hołownia nie zakłada, że nie będzie współpracował w przyszłości jako prezydent z rządem, który dzisiaj jest rządem Prawa i Sprawiedliwość. Szymon Hołownia w swoich wystąpieniach nie wskazuje, że nie będzie chciał współpracować na przykład z Senatem, gdzie dzisiaj większość jest po stronie opozycji. I chyba to jest jego siła. Człowieka, który jest koncyliacyjny i jest gotowy rozmawiania o rzeczach dobrych. A skąd płyną te kierunki i rekomendacje dobrych rozwiązań, to już jest naprawdę rzecz wtórna.
Nie polityk, a dziennikarz i publicysta. To panu generałowi nie przeszkadza.
Jeżeli jeszcze byśmy do tego dołożyli, że altruista, który jest wrażliwy na potrzeby ludzi, który niezwykle skutecznie prowadzi kilka fundacji, jeżeli to zestawimy z jego... relatywnie młodym wiekiem. To jest człowiek o ogromnym potencjale. Człowiek, który wzbudza zaufanie.
I myśli pan, że to jest prezydencki potencjał?
Zdecydowanie tak. Jest nam potrzebny człowiek, który będzie stał ponad podziałami, który będzie chciał rozmawiać i słuchać ludzi, a nie tylko do nich przemawiać.
Myśli pan, że stoi ponad podziałami?
Ja w to wierzę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał Mirosław Różański, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w sztabie Szymona Hołowni, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:45, a o tej godzinie za chwilę będziemy mieli połączenie z Paryżem i kronika paryska. To może, żeby się do tego przygotować, posłuchamy Dalidy.